a to znak, że przechodzimy dalej w naszej opowieści o Działoszynie. 10:09 w studiu Sławomir Kazimierczak, dyrektor produkcyjno-techniczny cementowni Warta S.A. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Cementownia Warta. Duża część powojennej historii Działoszyna jest bezpośrednio związana z budową zakładu, z jego funkcjonowaniem. Cały czas cementownia jest największym pracodawcą w regionie, w tym małym mikroregionie.
W tym mikroregionie jesteśmy największym pracodawcą, a cała historia zaczęła się w roku 1961 od decyzji ówczesnych władz o zbudowaniu zakładu cementowego na terenie złóż jurajskich, złóż kredowych, które znajdują się właśnie w Działoszynie i w jego okolicach.
Właśnie, bo znamy z polskiej najnowszej historii gospodarczej różne inwestycje doby PRL-u. Jedne były racjonalne jak Bełchatów, inne nieco mniej jak huty daleko od złóż i złóż surowców. Jak było tutaj, to był strzał w dziesiątkę, to była racjonalna inwestycja?
To była racjonalna inwestycja, która połączyła dwie siły, dwa żywioły. Połączyła dostępność kamienia wapiennego, który jest tutaj podstawową skałą w naszej produkcji, i dostępność zasobów ludzkich. Odludniła wieś, przyciągnęła pracowników do przemysłu, wniosła odrobinę techniki w te rolnicze, tradycyjne tereny.
No chociaż też znając czasy poprzedniego reżimu, poprzedniego systemu, i też o tym mówiliśmy, trochę się odbiła na zatracie lokalnych tradycji, ale to takie były czasy, teraz jest współczesność, jest cementownia, która produkuje produkcję. Jak powstaje cement? Może to trywialne pytanie dla pana, ale myślę, że dla wielu słuchaczy ciekawe.
Zapewne ciekawe, nie ma takiej możliwości, by w ciągu jednej minuty omówić produkcję i technologię cementu w całym procesie. No niemniej jednak strukturalnie potrzebujemy do procesu kamień wapienny, którego mamy w tej okolicy pod dostatkiem, odrobinę innych dodatków, które częściowo w ilości około 3% musimy kupić poza zakładem. Komponujemy to we wsad surowcowy i dzięki procesom technologicznym wypału i przemiału produkujemy finalny produkt, jakim jest cement.
Nie, czyli cement to są przerobione, przetworzone z nielicznym, z nielicznym dodatkiem skały wapienne z Jury.
Tak, własne, rodzime skały wapienne. W surowcu podstawowym własnych skał mamy 97%.
Macie państwo jako cementownia, jako grupa kapitałowa własne kamieniołomy, bo tak się wydobywa?
Tak, mamy w tym momencie dwa własne kamieniołomy. Kamieniołom Działoszyn Trębaczewniwiska oraz kamieniołom Pajęczno, który został uruchomiony do wstępnej fazy w listopadzie 2017 roku.
Czyli można powiedzieć, że poza tym 3% wkładem, który skądś tam przyjeżdża, to od wydobycia surowca przez produkcję aż po pakowanie, wszystko się odbywa w tym regionie?
Tak, w tym regionie, i odbywa to się wewnątrz naszego zakładu cementowni Warta.
Linia produkcyjna zamknięta, od surowca do produktu, nie trzeba wozić, nie trzeba kooperować, czyli cały zysk trafia do państwa.
No nie tylko zysk, cały ciąg produkcyjny jest zlokalizowany wewnątrz zakładu, a zakład istnieje po to, żeby produkować cement i sprzedawać go na rynku, a zatem po to, by generować dla zakładu zysk, z którego wszyscy się tutaj utrzymujemy.
Po to powstają przedsiębiorstwa, żeby w kapitalizmie osiągać zysk. Ci, którzy tego nie robią, muszą upaść, tak głosi klasyczna szkoła ekonomii, która chyba coraz mniej ma wspólnego z realnym rynkiem, jak się patrzymy na kryzys finansowy i na system bankowy, to już chyba tam tak proste zasady nie obowiązują. Zatrudnienie, ile państwo osób zatrudniacie?
W tym momencie zatrudniamy około 610 osób.
To dużo jak na 6000 mieszkańców Działoszyna. Co dziesiąty Działoszynianin, gdyby tutaj pracowali ludzie tylko z miasta, byłby pana pracownikiem.
To dużo jak na tę okolicę, nie tylko ludzie z Działoszyna pracują w cementowni, niemniej jednak gro pracowników pochodzi stąd.
Jak to wygląda kapitałowo? Wiemy, że wiele inwestycji PRL-owskich nie wytrzymało próby transformacji. Niektóre były nieekonomiczne, niektóre zostały przejęte w ramach tak zwanego wrogiego przejęcia i wygaszone, jeszcze inne zostały po prostu rozkradzione. Jaki był los cementowni Warta w latach 90.
Cementownia przeszła trudną drogę transformacji, ponieważ była transformowana jako pierwsza z polskich cementowni na naszym rynku. Transformacja odbywała się w latach 92-94, zakończyła się sprzedażą cementowni grupie kapitałowej Poland Cement z Dortmundu, która od 24 lat jest właścicielem cementowni, inwestuje w rozwój zakładu i dzięki temu można powiedzieć, że cementownia Warta jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce.
To prawda. Pytanie, jak niemiecki właściciel dba o rozwój regionu. Dopiero co byliśmy w Częstochowie. Tam jest duża fabryka produkująca pasy, poduszki powietrzne na rynek światowy. Zatrudnia 6 tysięcy pracowników. Tamtejsi pracownicy mówią, nowoczesny zakład, dużo zainwestowano, powstał od podstaw. A mimo to gros zysków wraca do właściciela, który niechętnie angażuje się chociażby w finansowanie klubów sportowych czy w inne projekty społeczne. Raczej woli transferować zyski do siebie, jak to wygląda tutaj w cementowni. Panu trochę niewygodnie na to odpowiadać, ale pytanie padło.
Jesteśmy nastawieni na rozwój zakładu i trzeba powiedzieć, że polityka właścicielska i polityka zarządu nakierowana jest na inwestowanie sukcesywne w rozwój technologii i tam też umieszczamy gro naszych wypracowanych zysków.
Nie ma pomysłu, że może warto się podzielić dochodem z lokalną społecznością, że może warto podzielić fabrykę w regionie, który jest bogaty kulturowo, który się wspiera kapele ludowe, się wspiera rozwój sportu i buduje się nie tylko swój własny zysk, tylko buduje się rozwój całej społeczności, która kooperuje z fabryką.
Jak najbardziej współpracujemy z społecznością okolicy Działoszyna i generalnie całego powiatu. Sponsorujemy szereg działań związanych ze wsparciem młodzieży, wsparciem sportu, kultury. Prowadzimy zespół muzyków, którzy są jednocześnie członkami, pracownikami cementowni Warta, a mieszkają właśnie w tej okolicy. Więc no, nie można powiedzieć, że nie inwestujemy w rozwój społeczności lokalnej.
Bariery rozwojowe. Od 3 lat, a od 2 lat w sposób alarmujący przedsiębiorcy mówią, główną barierą rozwojową to jest brak rąk do pracy, szczególnie rąk wykwalifikowanych. To także dotyka cementownię?
Momentami dotyka. Co prawda my inwestowaliśmy w rozwój naszej kadry i pracowników przez cały szereg ostatnich lat, zatem nie dotyka to nas bardzo bezpośrednio i nie możemy stwierdzić, że jest to jakimś progiem, którego nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Niemniej jednak widać brak techników na rynku okolicznym i pomaleńku zaczynamy również zauważać, że przy rekrutacji techników różnych specjalności nam brakuje.
Rozwój szkół branżowych to jest jedna z idei reformy edukacji, pana zdaniem, pomoże w rekrutacji. To jest tak, że brakuje tych osób, które byłyby technicznie wykształcone już na poziomie szkoły pogimnazjalnej czy popodstawowej w tym wypadku.
Tak, uważam, że powrót do szkolnictwa zawodowego jest jak najbardziej sensowny, gdyż zakłady przemysłowe, takie jakim jest cementownia Warta, potrzebują pracowników wykwalifikowanych w zawodach technicznych. Raczej nie zatrudniamy humanistów wszechobecnych dzisiaj na rynku. Potrzebujemy techników, potrzebujemy inżynierów i tutaj szukając, rekrutując pracowników, bazujemy na tym, co na rynku jest dostępne, a ostatnie 20 lat spowodowało lukę w tych zawodach.
Rynek zbytu państwo produkują głównie dla takich prywatnych ludzi, że gdzieś tam remontują dom albo wylewają posadzkę, czy to jest jednak produkcja dedykowana do budowy mostów, dróg, stadionów, dużych osiedli, jak to wygląda?
Posadowieni jesteśmy szeroko na rynku. Naszym klu w działalności są duże obiekty. Możemy się poszczycić wielkimi referencjami na autostradach, mostach, tunelach polskich, tudzież lotniskach natowskich, więc jesteśmy posadowieni na globalnie dużych obiektach, również poza granicami Polski, jak również mamy pewne gro produktu skierowanej produkcji na rynek lokalny dla pojedynczych, małych inwestycji lokalnych również.
Teraz rząd mocno kładzie nacisk na jakość. Mamy stać się gospodarką, która konkuruje nie tanimi kosztami pracy, ale jakością wyrobów, czy na rynku cementowym ta jakość jest istotna. Czy to jest tak, że, bo humanistom z tego wydaje się, że cement to cement, czy tu jednak jest jakaś półka premium, półka, gdzie można zbić większą wartość dodaną swojej produkcji?
Cementów nie produkuje się i sprzedaje lepszych, gorszych. Cementy produkuje się dedykowane dla poszczególnych zastosowań. I tutaj jakość jest pierwszym priorytetem naszych działań. Za tym priorytetem idą następne związane z produkcją, obsługą klienta i całą resztą. Jakość jest niedyskutowalna, ponieważ tak strategiczne obiekty, jak wymieniłem przed momentem, wymagają jak najlepszego podejścia do tego, co robimy wewnątrz.
Jak najlepszego betonu. Rozwój firmy to jest tak, że państwo planują kolejne inwestycje, rozrost produkcji, to jest tak, że ten wzrost gospodarczy, który widzimy w tabelkach GUS-owskich, przekłada się na to, że trzeba będzie dostawać kolejne segmenty fabryki, czy już nie?
Może nie traktujemy naszą fabrykę jako segmentowo-kompaktowy element do układania kolejnego klocka. Rozwijamy produkcję, modernizujemy linie technologiczne na tyle, żeby uczestniczyć w rozwoju rynku i rzeczywiście w ostatnich latach na tę działalność inwestycyjną kładziemy bardzo silne naciski, również finansowe. Powoduje to wzrost możliwości produkcyjnych, wspólnie z wdrażaniem jak najlepszych technologii daje to możliwość wytrzymania tego wzrostu, który od 2 lat na rynku budowlanym jest zauważalny.
Wszyscy biznesmeni mają to do siebie, że się spieszą, nawet takie z amerykańskich źródłosłów tego słowa, osoba zajęta, która cały czas ma mało czasu, więc ostatnie pytanie o relacje między przemysłem a rządem, czy z pana punktu obserwacyjnego jako dyrektora produkcyjno-technicznego w cementowni jest jakaś rola państwa w rozwoju pana fabryki, czy całej gałęzi przemysłu, czy jest jakieś oczekiwanie, że tu panie premierze Morawiecki mógłby pan coś poprawić, naprawić, zmienić?
To jest oczywiście element polityki gospodarczej, ale zauważalna jest pewna symbioza w działaniach związanych z występowaniem sektora przemysłu cementowego jako ważnej gałęzi polskiej gospodarki. Wsparcie, które na dzień dzisiejszy wdraża wyższy popyt do cementowni, takie jak warta rządowa, jest dosyć silne. Właśnie dzięki tego typu działalności budujemy drogi, autostrady z naszego betonu, z naszego cementu, wobec czego korzystamy z tego wzrostu, który częściowo stymulowany jest przez nasz rząd.
Cała kadra zarządca to są, zarządzająca cementownią to są Polacy.
Tak, cały zarząd to są Polacy.
Sławomir Kazimierczak, dyrektor produkcyjno-techniczny cementowni Warta S.A. był gościem Poranka w Netce. Są bardzo serdecznie, panie dyrektorze, dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Mamy godzinę 9:22 na zegarach. To teraz wybierzemy się w podróż do Irlandii. Grzegorz z Taroń. Czy Grzegorz z Taroń?
Tak,
informacja, którą dostałem, Irlandia od 15 lat. Czyli Grzegorz z Taroń, emigrant.
Emigrant, tutejszy emigrant z Działoszyna. No rzeczywiście, 15 lat temu wyjechałem stąd do Irlandii.
To jakoś tak się składa tuż przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. 2003, o ile dobrze.
2004. Czyli zaraz po.
Zaraz po.
Zaraz po, tak, wtedy, kiedy otwarte zostały granice, no wtedy taką decyzję podjąłem.
Ile pan miał wtedy lat?
No trzeba by było policzyć około 40.
A to dość późno jak na emigrację.
Dosyć późno, rzeczywiście.
Już była rodzina, trzeba było się całą rodziną przeprowadzić?
No właśnie, problem był z rodziną, to znaczy plany były zupełnie inne. Ja miałem wyjechać tylko po prostu na tak zwane dofinansowanie swojego small biznesu, który tutaj prowadziłem, a się okazało, że po prostu tego small biznesu pociągnąć dalej nie mogę.
I trzeba było kraj opuścić? Czym pan się zajmował? Jaki był ten start? Start od zera w nowej ojczyźnie. Czy pewnie, to jest złe słowo, w nowym kraju.
W nowym kraju, tak. Ojczyzna jest tylko jedna. W nowym kraju. Ja podjąłem tam pracę, to znaczy przez biuro pośrednictwa pracy i dlatego ja nie pojechałem na tak zwany zmywak, tylko w swoim zawodzie szukałem pracy i taka praca została mi znaleziona, przeze mnie zaakceptowana. Tam zostałem odebrany przez szefa tych zakładów od razu z przystanku. On dał mi mieszkanie, taki powiedzmy dom, jak na nasze polskie warunki dom. On za ten dom płacił i przez pierwszy tydzień woził mnie do pracy.
I jaka to była praca, jeśli mogę zapytać? W jakim
to jest, wykonujemy bramy, ogrodzenia przemysłowe. To jest dosyć, na Irlandię to jest dosyć spory zakład.
Sukces łatwo przyszedł w
nie, nowym nie, 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 nie łatwo. Z początku duża nieufność. Prawdopodobnie mieli już kilku zatrudnionych, ale to byli prawdopodobnie ludzie tacy z przypadku, którzy szukali zatrudnienia, a w tym akurat zawodzie się nie sprawdzali. I dlatego Dlatego ja przeszedłem od najniższego szczebla, no w tej chwili raczej więcej tam już osiągnąć nie mogę, bo jestem głównym wykonawcą tam na tym moim warsztacie, który pracuje tam od 15 lat.
Wyżej się nie da, bo jest już tylko właściciel, czy wyżej się nie da, bo są bariery, bo są rewiry zakazane dla imigrantów, a dostępne tylko dla rodowitych Irlandczyków?
Nie tak jest. Nie. Zdecydowanie nie.
Nie ma szklanego sufitu, gdzie...
Nie. Nawet mój kolega, z którym razem dotarliśmy, poszedł wyżej ode mnie, ale po prostu ja nie wyraziłem na to zgody. Ja nie chciałem być brygadzistą czy tam superwajzorem w ich określeniu. Mnie to po prostu nie rajcowało. Mnie interesuje wykonywanie mojego zawodu. Na tym się skupiłem i trafiłem, bo po prostu ta praca mnie interesuje. Nie interesuje mnie zarządzanie ludźmi i po prostu całe problemy z zarządzaniem ludźmi. Ja wolę wykonywać swoją pracę. Tak jak mówię, to mnie cieszy, tym się zajmuję i to mnie pochłania.
Jak wyglądała społeczność polonijna tam w Irlandii, którą pan współtworzył, pan no, prekursorem tej wielkiej fali, która potem 2005, 2006, 2007 z Polski wyjeżdżała.
Były to czasy takie, które jak zajechałem tam na miejsce, to jak zauważyłem gdzieś jakieś oznaki, że ktoś mówi w języku polskim, no to od razu podchodziłem, skąd jesteś i jak tu dotarłeś i tak dalej. To były nawiązywane właśnie w ten sposób kontakty. No później to już po prostu rzesza Polaków przyjechała i tworzymy takie tam lokalne więzi, tak to można powiedzieć. Dotarły polskie sklepy, nawet w takiej małej miejscowości liczącej tam może 5000 mieszkańców, w której ja mieszkam, no to właśnie mamy polski sklep. Nawet polskie msze, także...
Jak się ta społeczność na nowo organizowała?
No, w takich bólach, bo wiadomo, to jest zlepek ludzi z różnych miejscowości, z różnych przyczyn wyjeżdżają. To są ludzie, którzy czasami mają problemy różnego rodzaju, także nie jest to łatwo nawiązać kontakt z zagranicą. Nie jest to łatwo, bo po prostu tych ludzi się nie zna. Jeżeli się z kimś gdzieś się urodzi, z kimś się wychowuje, w jakiejś społeczności, tych ludzi się po prostu zna. Komuś można zaufać, komuś z kim się zaprzyjaźnić. W wieku powiedzmy 30-40 lat nawiązywanie kontaktów od nowa jest czasami ryzykowne.
Jak Irlandczycy przyjęli tą falę Polaków? Nie było nieprzyjemności?
Nie. Nie ze względu na to, że był to wtedy niezwykły boom gospodarczy w Irlandii. Ja czegoś takiego nie widziałem po prostu w moim życiu i dla mnie to było ogromne zaskoczenie, widząc, co się dzieje w tej małej mieścinie, w której tam mieszkałem. Prowadzone było na przykład 5 olbrzymich budów deweloperskich osiedli. 5 wielkich osiedli w małej mieścinie. Trudno mi było się pogodzić nawet z jakimiś ekonomicznymi uwarunkowaniami, że to ekonomicznie było opłacalne, ale tak się działo. I dla nich po prostu ręce do pracy to było jak woda na pustyni. Oni potrzebowali ludzi do pracy i to, no, praktycznie każdą ilość.
Teraz trochę podobnie jest w Polsce. Nie byłem w Irlandii w połowie pierwszej dekady XXI wieku, ale być może statystyki są podobne. Jest taka myśl wśród tych, którzy wyjechali lat temu 15-10, że teraz czas z kapitałem finansowym, z kapitałem doświadczeń do ojczyzny wrócić?
Powiem tak, ja mam taką chęć i ja chcę. I między innymi dlatego tutaj jestem. Dzisiaj przyjechałem na urlop po tych 15 latach. Wiem, że w Polsce następują duże zmiany, jest to zauważalne. Praktycznie wszyscy Polacy na emigracji posiadają telewizję polską i polskie kanały odbieramy, także na bieżąco jesteśmy sytuacją polityczną, gospodarczą w kraju i ze swoich obserwacji widzę, że jest grupa ludzi, którzy wracają. To nie jest jeszcze taki boom, na który być może cała Polska czeka też na powrót tych emigrantów. Natomiast to są już jakieś takie oznaki tego, że ludzie wracają. Uwarunkowań, dlaczego to robią, jest kilka. Na pewno
dla pana to jest możliwość rozwoju zawodowego, czy...
Powrót tutaj?
Tak, tak. Dlaczego pan o tym myśli? Czego pan w czasie urlopu nie jest na Kanarach czy innym ciepłym kraju, ale siedzi w dość dzisiaj akurat pochmurnym i raczej jak na lipiec, jak na środek lipca, chłodnym Działoszynie.
Więc już mówię. Sprawa wygląda bardzo prosto. Wiadomości, które uzyskujemy z telewizji, po prostu trzeba zweryfikować na miejscu.
I weryfikacja
jak jestem, wygląda? Ja jestem właśnie, muszę dotknąć, muszę zobaczyć, muszę przeżyć, muszę zapytać, muszę wiedzieć. Nie, tak samo podejmowałem decyzję o wyjeździe do Irlandii, że musiałem naprawdę dużo wiedzieć na ten temat, gdzie jadę, po co jadę, jakie są moje plany. I podobnie postępuję w chwili obecnej. Tam mam ustabilizowane życie, mam bardzo dobrą pracę, nawet na warunki irlandzkie bardzo dobrą płacę, mam swój dom, warunki mam znakomite.
I ale... przyjechał pan na wizję lokalną i jak ona wypada?
No właśnie, odwiedziłem tych, nawet wczoraj byłem u szefa zakładu, w którym pracowałem przed odjazdem, jeszcze kilka lat wstecz, zanim założyłem swój small business. No i jestem zbudowany, tak. Interes mój idzie znakomicie, oprowadził mnie po swoim zakładzie, przywitał mnie serdecznie, to bardzo ważne, ucieszyło mnie to spotkanie po latach. I oprowadził mnie po swoim zakładzie, opowiedział, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja tego zakładu. Z tego mikrozakładu, który był powiedzmy 8 lat temu, jak byłem ostatnio u niego, w tej chwili rozrósł się do zakładów. W tamtym czasie zatrudniał mnie i jeszcze jednego chłopaka i robiliśmy po prostu głównie takie produkcję usługową, czyli jakąś małą bramę, jakiś mały płocik na zamówienie klienta indywidualnego. W tej chwili on, widzę, przejął konstrukcje stalowe które zamawiają po prostu kontrahenci grubszego kalibru, gdzieś przemysłowe, jakieś sprawy, coś z tym związane.
I zatrudnia osób ile?
I zatrudnia w tej chwili 12 osób i pracują właśnie dookoła, mają inwestycje w Wieluniu, to jest taka większa miejscowość w okolicy. No także widzę, że rozbudował warsztat, biuro nawet.
Gospodarczo wygląda to obiecująco, albo nawet dobrze lub bardzo dobrze. A politycznie to jest tak, że ten spór, który mamy wokół Sądu Najwyższego, to też dociera przecież za pomocą telewizji polskich na Irlandię. Jak to jest odbierane?
To znaczy, oczywiście dociera i my w tym wszystkim żyjemy. Ja jestem patriotą i właściwie z tego, co widzę tam wśród moich znajomych, przyjaciół, odbieramy to podobnie. Po prostu cieszymy się z tego, co w tej chwili się zadziało w Polsce. Naprawdę.
Czyli jest dobra zmiana.
Jest dobra zmiana. Dało to dla przynajmniej tych znajomych, którzy są wokół mnie, z którymi się spotykam, dało to duży bodziec nadziei. Bo nie tylko jest ważne jakieś sprawy ekonomiczne, ale ważne jest również to, co się dzieje w sferze polityki. Wszystko to jest obserwowane, odbierane, a w tej chwili, co mogę potwierdzić, rzeczywiście odbierane jest bardzo pozytywnie. Pewno, że są jakieś tam niedociągnięcia, jakieś tam...
No właśnie, ty mówił pan, że może nie ma jakiejś fali powrotów, ale że to zaczyna się dziać. Co zrobić, żeby to był ruch może nie grupowy, tylko rzeczywiście, żeby to była fala powrotów, gdzie jeszcze rząd powinien zadziałać?
Wie pan, to jest strasznie ciężkie pytanie, ale
ja wiem. Postaram Pewnie się... rząd też się nad tym głowi.
Postaram
i to
się,
nie
mnie wie, według mojej oceny rząd ma dużo dobrych pomysłów i jednym z, na pewno znakomitym pomysłem było to 500+. To jest znakomite. Wielu emigrantów, którzy się nie odnaleźli tam na emigracji, na przykład w Irlandii, siedzi na zasiłkach, prawda? Te zasiłki są tam lepsze, wiadomo, wyższe i tak dalej, ale każdy ma jakąś taką ambicję, żeby no nie tylko siedzieć, po prostu wyciągnąć rękę i brać pieniądze, tylko żeby coś z sobą robić. Takie zasiłki w Polsce już zostały uruchomione, prawda? To też jest bodziec do tego, żeby nawet ci ludzie na zasiłkach siedzący...
Że jak wrócą i im się nie uda znowu,
tak,
to nie
że
będą...
Tak, oni nie zostaną na lodzie, no. Tak? Że nie zostaną bez niczego, bez środków do życia i nie będą mieli z czego utrzymać rodziny. To jest na przykład jedno. Bardzo dużą uwagę się przywiązuje do tego, do projektu Mieszkanie Plus.
To rzeczywiście
olbrzymi program i olbrzymia nadzieja dla Polaków, wszystkich tu mieszkających i mieszkających za granicą. I widzę, no co by tutaj...
Rząd powinien bardziej reklamować ten projekt wśród emigrantów, powiedzieć, jest projekt, dostaniesz obniżkę czynszu, czeka na ciebie mieszkanie, tu masz klucze.
Byłoby to świetne, natomiast ja bym w tą stronę raczej nie szedł, bo ci emigranci powracający raczej daliby sobie radę. Natomiast myślę o tym, że nie trzeba by było więcej tego programu reklamować pośród Polonii. My ten program znamy, bo jest to znany z telewizji. Czego brakuje w moim odczuciu, to jest bezpośredniej współpracy samorządów lokalnych z rządem. I tu widzę jakiś problem, bo z tego, co słychać za granicą, po prostu tu jest zgrzyt największy, że samorządy lokalne jakoś nie chcą wchodzić w
współpracę z rządem.
Tak, do współpracy z rządem i blokują ten program i tu jest największa jakaś taka bolączka, mi się zdaje, z tym programem związana, ale jest to odbierane bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie za granicą.
Wiele pytań jeszcze chciałoby się zadać, a niestety już czasu nie starczy. Grzegorz Staroń, Irlandia od 15 lat, ale być może za chwilę Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.